Teraźniejsza prawda numer 101, lipiec, sierpień 1939 roku. Niewola i wyzwolenie Izraela. Druga Księga Mojżeszowa od rozdziału 1 wersetu 6 do rozdziału 7 wersetu 13 i od rozdziału 10 wersetu 24 do rozdziału 15 wersetu 22. Ciąg dalszy z ostatniego numeru. Angielska teraźniejsza prawda z 1931 roku, strony od 187 do 190, angielska teraźniejsza prawda z 1932 roku, strony od 6 do 12 i od 18 do 21. Kościół mówczym narzędziem Jezusa. Boskie mówienie, werset 15, Mojżeszowi, aby mówił do Aarona i włożył w usta jego słowa, które ma oznajmić Izraelowi i Faraonowi, reprezentuje boskie mówienie Jezusowi, żeby nauczył Kościół poselstwa parouzji i epifanii i żeby nauczał poselstwa na czasie, które Kościół, jako usta Jezusa, ma dawać poza figuralnemu Izraelowi i Faraonowi. Boskie przyrzeczenie Mojżeszowi, że go poprze, jako boskie mówcze narzędzie i Aarona, jako mojżeszowe mówcze narzędzie, przedstawia boskie przyrzeczenie Jezusowi, że będzie go popierał, jako boskie mówcze narzędzie i Kościół, jako jezusowe mówcze narzędzie. Boskie przyrzeczenie, że pokieruje pracą Mojżesza i Aarona, przedstawia jego przyrzeczenie, że pokieruje pracą Jezusa i Kościoła w parouzji i epifanii. Tak jak w wersecie 15 Bóg pokazuje, jak Aaron, w figurze i poza figurze, miał być poszczególnie mówczym narzędziem Mojżesza i Jezusa, tak w wersecie 16 jest powiedziane, że figuralny Aaron będzie mówił za Mojżesza do ludu, jako jego mówcze narzędzie. Podobnież Kościół będzie mówił za Chrystusa do ludu, jako jego mówcze narzędzie w poza figurze. Mówienie Mojżeszowi, żeby był Bogiem, potężnym zwierzchnikiem, Aaronowi, co znaczy, że Mojżesz miał kierować mowami i czynami Aarona, przedstawia zlecenie dane Jezusowi, żeby był Bogiem Kościołowi, co znaczy, że Jezus miał kierować wyrażeniami i pracą Kościoła. Mówienie Mojżeszowi, werset 17, żeby wziął w rękę laskę, jako rzecz, przez którą on miał czynić cuda, wersety od 2 do 9, przedstawia zlecenie, dane Jezusowi, żeby wziął w swoją moc zupełne upoważnienie Jehowy, konieczne do wykonania pozafiguralnych znaków i cudów. Więc tak jak przez boskie instrukcje, upoważnienie i upełnomocnienie Mojżesz był zupełnie wykwalifikowany podjąć pracę wyswobodzenia Izraela z Egiptu i przyprowadzenia go aż do ziemi chananejskiej, tak Jezus przez instrukcje, upoważnienie i upełnomocnienie Jehowy był wykwalifikowany podjąć pracę wyswobodzenia pozafiguralnego Izraela z teraźniejszego złego świata i przyprowadzenia go do królestwa. Powrócenie Mojżesza do Jetra, Nireuela, i pytanie się o pozwoleństwo powrócić do braci swych, ażeby dowiedzieć się o ich powodzeniu, przedstawia wrócenie się naszego Pana do Boga, jako działającego szczególnie w Jego mądrości i sprawiedliwości, po pozwoleństwo wrócić się na ziemię, ażeby wykonać cel i pracę Jehowy i żeby powrócić do swych braci, poza figuralnego Izraela, i zainteresować się ich powodzeniem. Jetrowe zgodzenie się na to i życzenie mu powodzenia przedstawia boskie zgadzanie się na to w jego mądrości i sprawiedliwości, i życzenie Chrystusowi powodzenia. Psalm 45 wersety 3 i 4. Mówienie Jehowy Mojżeszowi w ziemi madyjańskiej, żeby powrócił do Egiptu, zapewniając go, że jego nieprzyjaciele nie żyją, przedstawia boskie mówienie Jezusowi, żeby powrócił we wtórnym przyjściu, zapewniając go, że szatan i jego słudzy nie są więcej w stanie szkodzić mu w jego pracy, z powodu zmienionych warunków. Mojżeszowe, werset 20, wzięcie swej żony i dwóch synów z sobą przedstawia naszego Pana w późniejszych zarysach ruchu Millera, to jest pomiędzy 1844 i 1846 rokiem, oddzielającego w duchu Kościół i obie usprawiedliwione klasy, wierniejszą i mniej wierną klasę tych od nominalnego ludu Bożego, ale jeszcze nie biorąc ich spośrodku niego. Mojżeszowe posadzenie ich na osła, aby zawieść ich do Egiptu, przedstawia posadzenie tych trzech klas przez naszego Pana na naukę o bliskości wtórnego przyjścia, jako naukę, która poniesie ich do obecnego złego świata na czas wtórnego przyjścia, dla jego warunków i dzieł. Ich zaczęcie powracania do Egiptu przedstawia lud Boży od 1844 do 1846 roku, czyniący znaczny postęp ku warunkom wtórnego przyjścia w symbolicznym Egipcie i coraz to większe odłączenie swego serca od naśmiewców z powrotu pańskiego. Mojżeszowe wzięcie laski Bożej w rękę przedstawia naszego Pana, otrzymującego dla celów wtórnego przyjścia moc i upoważnienie Boże, aby wykonać program Jehowy we wtórej obecności. Boskie ponowne mówienie, werset 21, Mojżeszowi, aby patrzał, żeby wykonał przed Faraonem wszystkie cuda Boże, dane mu pod moc, przedstawia boskie powtórzenie swego zlecenia naszemu Panu, żeby patrzał, aby wykonał przed szatanem wszystkie cuda Boże, dane mu pod moc. Boskie mówienie Mojżeszowi, że one zatwardzi serce Faraona, co było uczynione przez dobroć Bożą, okazaną niewdzięcznemu i samolubnemu sercu, żeby tym ostrzec i przygotować Mojżesza do wytrwałości pomimo faraonowego częstego łamania swego słowa danego, przedstawia boskie mówienie Jezusowi, że on swoją dobrocią, nadużytą przez niewdzięczne i samolubne serce, zatwardzi serce szatana, żeby nasz Pan tak ostrzeżony i przygotowany mógł wytrwać pomimo szatanowego częstego łamania przyrzekniętego słowa. Tak w figurze, jak i w pozafigurze ten przebieg odwlekł wyswobodzenie, lecz w końcu poskutkował w pierwszym wypadku i poskutkuje w drugim wypadku na większą chwałę Bogu i potężniejsze wyswobodzenie Jego ludu, co wszyscy jeszcze poznają. Usprawiedliwiona i oczyszczona świątnica. Boskie mówienie, werset 22, Mojżeszowi, żeby powiedział Faraonowi, że Izrael jest jego pierworodnym, najstarszym i najgłówniejszym synem, reprezentuje boskie mówienie Jezusowi, żeby oznajmił szatanowi, że Bóg ceni swój lud, jako swego najstarszego i głównego na ziemi, nawet jako swego pierworodnego. Boskie przewidujące danie przez Mojżesza tego, jako powód żądania od Faraona uwolnienia Izraela, żeby Izrael mógł służyć Bogu, reprezentuje boskie przewidziane żądanie od szatana przez Jezusa uwolnienia jego ludu z królestwa i niewoli szatana, żeby mógł jemu służyć. Boskie mówienie Mojżeszowi, żeby powiedział Faraonowi, że jeżeli on odmówi wykonania tego żądania, to on zabije jego pierworodnego, reprezentuje boskie zlecenie Chrystusowi, żeby zawiadomił szatana, że jeżeli on odmówi wykonania tego żądania, to on zabije rzymską hierarchię, która, jako antychryst, jest pierworodnym szatana. Ten fakt nasuwa myśl, że rzymska hierarchia od dawna składa się prawie wyłącznie, jeżeli nie wyłącznie, z odpadłych nowych stworzeń, potępionych na wtórą śmierć. Rozkazanie wersetów od 21 do 23 było dane Mojżeszowi, gdy podróżował do Egiptu, co przedstawia naszego Pana od 1846 do 1874 roku otrzymującego pozafiguralne zlecenie w przygotowaniu się na jego wtóre przyjście. Na pierwsze spojrzenie otrzymujemy z wersetów od 24 do 26 wrażenie, że był to Mojżesz, którego Bóg chciał zabić, lecz poza figura dowodzi, że tak nie było, bo to znaczyłoby, że Bóg pomiędzy 1846 i 1874 rokiem chciał symbolicznie zabić Jezusa. Ten wypadek pokazuje, że grożące niebezpieczeństwo było zapobiegnięte przez obrzezanie syna Zefory, nie synów. To nasuwa myśl, że Gerson, pierworodny Mojżesza, był tym, któremu życie było zagrożone możliwie przez ciężką chorobę, i był uratowany przez obrzezanie. Z tym fakty w pozafigurze się zgadzają, co teraz wykażemy. Syn Mojżesza, Gerson, jako pierworodny, reprezentował wierniejszą klasę usprawiedliwionych, a ten drugi, Eliezer, młodszy syn, reprezentował mniej wierną klasę. Następujące pozafiguralne fakty sprzyjają tej myśli. Wielu usprawiedliwionych było zainteresowanych ruchem Millera, których zainteresowanie wytrzymało zawiedzenie roku 1844. Obydwie te klasy, razem z całym wiernym maluczkim statkiem pozostały w Babilonie od 1844 do 1846 roku, trzymając się jednak nauki o bliskości wtórego przyjścia. Ale w 1846 roku, kiedy zarodek klasy świątnicy odłączył się od Babilonu, jako oczyszczona świątnica, tylko wierniejsi z tych usprawiedliwionych, pozafiguralny Gerson, opuścili Babilon z tym zarodkiem, mniej wierni z usprawiedliwionych, chociaż nadal pozostając sympatykami nauki o wtórym przyjściu, Eliezer także jadąc na tym ośle, werset 20, nie byli dosyć wierni, żeby opuścić Babilon z tymi drugimi. Od 1846 do 1874 roku powstało wiele wierzeń i wiele przesiewań wśród tych, którzy opuścili Babilon, wskutek czego Adwentyści stali się denominacją i podzielili się na około półtuzina sekt. Te przesiewania były bardzo przykre dla oczyszczonej świątnicy i stały się powodem mniejszej lub większej choroby serca i umysłu pomiędzy wierną klasą usprawiedliwionych, pozafiguralny Gerson, która trzymała się jej. Ta symboliczna plaga groziła odcięciem pozafiguralnego Gersona od oczyszczonej świątnicy, ale to było zapobiegnięte przez ofiarowanie się tej klasy, przez co zwyciężyli symboliczną plagę. Gospoda wersetu 24 przedstawia stan bezpieczności, zagwarantowany ludowi Bożemu pomiędzy 1846 i 1874 rokiem. Mojżesz, i tak dalej, będąc w drodze przedstawia, że nasz Pan, Kościół i te dwie klasy usprawiedliwionych postępowały naprzód do 1874 roku, czasu wtórego przyjścia. Boskie wystąpienie przeciwko Gersonowi przedstawia boską manipulację doświadczeniami względem życia pozafiguralnego Gersona. Że Bóg chciał zabić Gersona przedstawia jego posłanie silnych błędów tych przesiewań pozafiguralnemu Gersonowi, który wskutek nich był nieco zarażony. Obrzezanie Gersona przez Zeforę ostrym nożem, literalnie, krzemieniem, przedstawia kościołowe używanie ostrej prawdy o poświęceniu, jako rzeczy przez którą wpłynął na dotyczącą klasę, żeby się poświęciła. Gersonowe poddanie się obrzezce z ręki Zefory przedstawia poświęcenie się dotyczącej klasy na napomnienie od Kościoła. Rzymian rozdział 12 werset 1. Gersonowe wyzdrowienie i pozostawanie nadal z Mojżeszem i Zeforą reprezentuje wyzdrowienie dotyczącej klasy z symbolicznej plagi przesiewania adwentystów i pozostawanie z Chrystusem i oczyszczoną świątnicą. Ten opis nie włączając Eliezera reprezentuje nieobecność pewnych sympatyków wtórego przyjścia, jako usprawiedliwionych, w oczyszczonej świątnicy, ponieważ oni zostali w Babilonie. Rzucenie przez Zeforę obrzezanej skórki przed nogi Mojżeszowi mówiąc, zaprawdę, oblubieńcem krwi, krwawym, jesteś mi z powodu obrzezki, przedstawia Kościół, ogłaszający Panu ofiarowanie się dotyczącej klasy i oznajmiający naszemu Panu, że tylko przez ofiarowanie się na śmierć, krwawy, pozyskuje się i zachowuje się Chrystusa, jako oblubieńca. Powtórzenie tej myśli w wersecie 26 reprezentuje powtórzony nacisk, dany tym faktom przez Kościół. Boskie mówienie, werset 27, do Aarona, żeby poszedł spotkać Mojżesza reprezentuje rozkaz Boży od 1829 do 1844 roku dany Kościołowi przez ruch Millera, żeby wyszedł na spotkanie Chrystusa we wtórym przyjściu. Ten rozkaz, o ile nadmienił myśl o puszczy, reprezentuje poselstwo, dane przez brata Millera i innych. Po części od 1844 do 1846 roku, a przeważnie od 1846 roku i nadal, żeby odłączyli się od tego symbolicznego miasta, Babilonu, a udali się w stan odosobniony, oczyszczonej świątnicy i w tym stanie czynili postęp do coraz to więcej zbliżającego się wtórego przyjścia. Aaronowe usłuchanie reprezentuje dwie fazy wspomnianego ruchu wtórego przyjścia, jako akty posłuszeństwa ze strony Kościoła, pierwsza od 1829 do 1844 roku, a druga od 1844 do 1846 roku i od 1846 do 1874 roku. Mojżeszowe spotkanie się z Aaronem na Górze Bożej, Synaj, reprezentuje spotkanie się Chrystusa z Kościołem na początku Królestwa, w październiku 1874 roku i nadal do Wielkanocy, 1916 roku, kiedy ostatni z klasy Aarona spotkał naszego Pana w jego wtórym przyjściu. Całowanie jest miłosnym spotkaniem się warg dwóch ludzi. Wargami Chrystusa są nauki prawdy. Mojżeszowe i Aaronowe pocałowanie jeden drugiego przedstawia, jak Chrystus i Kościół, gdy się spotkali podczas wtórego przyjścia, mile zamieniali myśli biblijne jeden z drugim. Pieśni nad pieśniami rozdział 1 werset 2, rozdział 8 werset 1. Naprawdę, drogo umiłowani, my wiemy z doświadczenia o niewyczerpanej radości takich miłosnych przywitań, jakie doznaliśmy z naszym Panem, gdy poznaliśmy Go, przeto spotkaliśmy Go, jako obecnego w Jego zamienianiu myśli z nami. Mojżeszowe, werset 28, oznajmienie Aaronowi wszystkich słów Jehowy, który go posłał, i wszystkie znaki, które mu był rozkazał, reprezentuje naszego Pana, jako posłańca Bożego, nauczającego Kościół wszystkich prawd parousyjnych i epifanicznych i ich towarzyszących dzieł, o ile one były spoza figuralnych znaków na czas wtórego przyjścia. Mojżeszowe i Aaronowe, werset 29, zgromadzenie starszych Izraela, jako ich pierwsze dzieło po przybyciu do Egiptu, reprezentuje Jezusowe objawienie prawdy parousyjnej i epifanicznej najpierw wodzom, zgromadzonym w prawdzie, co można widzieć, na przykład, z pracy, wykonanej od 1874 do 1878 roku. Potem, gdy oni przyszli jeden po drugim, każdy z nich tym sposobem otrzymując prawdę, jako część pozafiguralnego Aarona i niosąc ją drugim, co jest przedstawione w Aaronowym mówieniu, werset 30, starszym i ludowi wszystkich słów, które Jehowa oznajmił Mojżeszowi. Aaronowe, nie Mojżeszowe, tak brzmi w hebrajskim, czynienie znaków przed oczyma ludzi reprezentuje w pierwszym znaku, jak maluczkie statko w swojej czynności, jako usta i ręka pańska, tłumaczyło, dlaczego Bóg dopuścił zło, i krzewiło tę myśl, jak to było podane w strażnicy, szczególnie w numerze zatytułowanym, pokarm dla myślących chrześcijan, w drugim znaku, jak Chrystus w jego ofierze, sprawującej usprawiedliwienie był ręką Bożą, okazaną w doskonałości, jak Kościół w poświęceniu i ofiarowaniu jest ręką, trędowatą, Bożą, okazaną w niedoskonałości, jak Chrystus uwielbiony będzie ręką Bożą, objawioną w doskonałości, co było ogłoszone przez zawartość sześciu tomów samych w sobie i przez tłumaczenie tej zawartości przez pielgrzymów, starszych, i tak dalej. I w trzecim znaku, jak prawda, szczególnie gdy rozpowszechniana przez gazetki, będzie wstrętną dla pozafiguralnych Egipcjan. Zauważmy, że te znaki najpierw były dokonane przed oczyma Izraela, a nie Egipcjanami. Tak też te trzy pozafiguralne znaki były wpierw dokonane przed oczyma wyrozumienia ludu Bożego, a potem przed szatanem i jego sługami. Zgodnie z tym, pierwsza praca parousji i epifanii była prywatną pracą względem braci, potem publiczną pracą do publiczności i szatana. Że lud, werset 31, uwierzył, gdy usłyszał te słowa i zobaczył znaki, przedstawia, jak parousyjne i epifaniczne poselstwo było i jest przyjmowane przez lud Boży, a to przy pomocy strażnicy, tomów, broszurek, gazetek, kazań, teraźniejszej prawdy, popartej przez pielgrzymów, starszych, i tak dalej. Tak jak Izrael, gdy usłyszał, że Bóg nawiedził ich i sympatycznie wejrzał na ich utrapienie, pokłonił się i oddał cześć, tak duchowy Izrael, gdy zrozumiał, że Bóg nawiedził ich i sympatycznie wejrzał na ich utrapienie, oddał się Panu w prawdzie i był zgodny z nią. Tym sposobem boska przepowiednia, druga Mojżeszowa rozdział 3 werset 18, wypełniła się w figurze, i od 1874 roku z taką samą pewnością wypełniała się w pozafigurze. Dotąd w naszym badaniu drugiej Księgi Mojżeszowej przeszliśmy pierwsze cztery rozdziały. Teraz zaczniemy od piątego rozdziału. W tym rozdziale postąpienie faraonowe w przeciwieństwie do pierwszych dzieł, dokonanych przez Mojżesza i Aarona, w celu wyzwolenia Izraela, jest podane, i ono przedstawia kierunek szatana, działający przeciw pierwszym dziełom Jezusa i Kościoła podczas parousji odnośnie wyzwolenia Kościoła i świata. Pierwsze pójście Mojżesza i Aarona do Faraona po ich pierwszym zajęciu się z Izraelem przedstawia Jezusowe i Kościołowe pierwsze publiczne wysiłki po ich pierwszych prywatnych czynnościach z duchowym Izraelem. Druga Mojżeszowa rozdział 5 werset 1. Nie mamy rozumieć, że Mojżeszowe i Aaronowe mówienie z Faraonem, werset 1, reprezentuje Jezusowe i Kościołowe mówienie wprost do szatana, jako do tego, do którego jest ta mowa, ponieważ fakty czasu rzęcia wykazują, że Kościół, jako mówcze narzędzie Jezusa, nie przemówił wprost do szatana. Jak więc to było uczynione? Przez rozpowszechnianie czasopisma The Herald of the Morning, czyli Zwiastun Poranku, przez sprzedawanie książki Trzy Światy, przez dawanie wykładów, przez wydawanie gazetek i przez mówienie, pisanie listów i rozmawianie z publicznością, jako z obywatelami Królestwa Szatańskiego, Kościół jako mówcze narzędzie Chrystusa przemawiał do szatana, który był pilnym słuchaczem poselstwa, danego jego poddanym, przeto w rzeczywistości on był osobą, do której to poselstwo przeważnie wychodziło. W cytowaniu i wyjaśnianiu dotyczących wersetów Pisma Świętego na dowód ich posłannictwa od Boga wiernych i na dowód ich poselstwa, Chrystus i Kościół wykonał w poza figurze mojżeszowe i aaronowe mówienie, tak mówi Pan, Bóg Izraelski. Werset pierwszy. W sprawowaniu ich poselstwa zbawienia dla wybranych i niewybranych, z gorącym pragnieniem, żeby ono się ziściło, oni wypełnili figury Mojżesza i Aarona, gdy mówili, puść lud mój. W głoszeniu o otrzymaniu błogosławionej radości zbawienia w wysokim powołaniu i zbawienia restytucyjnego, święto, werset pierwszy, jako będących zamiarem Bożym w uczynieniu tego żądania puszczenia poza figuralnego Izraela, Jezus i Kościół wypełnili poza figurę mojżeszowego i aaronowego oznajmienia celu ich żądania, żeby puścić Izrael, aby mi obchodzili święto na puszczy. W wykazywaniu, że zbawienia w wysokim powołaniu i restytucyjne będą chwalebnymi, radosnymi doświadczeniami, oni wypełnili poza figuralnie tę część mojżeszowego i aaronowego wyjaśnienia, która mówi o celu tej prośby, dla której ma ich puścić na obchodzenie święta. W głoszeniu, że te zbawienia będą na chwałę Bogu na wysokości, oni wypełnili poza figuralnie zdanie Mojżesza i Aarona, że to święto, uczta, ma być dla Pana. A w głoszeniu, że to święto miało być obchodzone całkowicie na osobności i w separacji od szatana i jego królestwa, oni wypełnili poza figuralnie mojżeszowe i aaronowe mówienie, że ta uczta ma być obchodzona na puszczy. To, że żądanie w figurze było czynione w imieniu Pana, Boga Izraelskiego, miało nasunąć myśl Faraonowi, że chociaż on ciemiężył niby słaby i cichy naród, to jednak w rzeczywistości ciemiężył ulubiony lud Wszechmogącego, który to fakt był zamierzony, aby pobudzić rzetelnego człowieka do udzielenia danej prośby. Te same myśli uzasadniają formę, wprowadzającą poza figuralną prośbę, to jest, cytowanie i wyjaśnianie odpowiednich wersetów Pisma Świętego dowodzących, że Jehowa jest Bogiem przymierza poza figuralnego Izraela. Widzimy, że wersety od 1 do 5 omawiają pierwsze z wielu przedstawień się Mojżesza i Aarona przed Faraonem. Ten fakt pomaga nam poznać czas, do którego to się odnosi w poza figurze. Pamiętając, że przybycie Mojżesza do Egiptu reprezentuje zaczęcie się Jezusowej wtórej obecności, a przybycie Aarona tam reprezentuje w czasie wtórej obecności wstąpienie Kościoła na stanowisko, jako mówcze narzędzie Jezusa, i że ich pierwsza praca przed starszymi i Izraelitami reprezentuje pierwszą pracę Jezusa i Kościoła podczas wtórej obecności względem przedniejszych i innych braci, to możemy widzieć, że ich pierwsze przedstawienie się szatanowi było w pierwszej publicznej pracy wykonanej w parouzji, to jest, w krzyku, oto oblubieniec, od wiosny 1877 do wiosny 1878 roku, Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 6. W literacki sposób ta publiczna praca była wykonana po pierwsze, przez czasopismo pod tytułem The Herald of the Morning, które było finansowane i kierowane przeważnie przez brata Russella i redagowane przez brata Russella i Pattona. Po drugie, przez książeczkę pod tytułem Trzy Światy, napisaną przez brata Barbura, a finansowaną przez brata Russella. I, po trzecie, przez gazetkę brata Russella, Cel i sposób powrotu naszego pana. Ta publiczna praca była także wykonywana przez wykłady, dawane przez pielgrzymów, głównymi z których byli bracia Russell, Barbour, Patton, Cave, Mann, Rice, Jones i Adams. Książka Trzy Światy była sprzedawana przez pielgrzymów i strzelców, a gazetka Cel i sposób i tak dalej była rozpowszechniana przez pielgrzymów i ochotników. Więc na małej skali prowadzono pracę ochotniczą i strzelecką, a praca pielgrzymska była w pełni zaczęta w tym pierwszym publicznym wysiłku żniwa. Jest to ta praca, która jest zobrazowana w zdaniach wersetu pierwszego. Szatan stawia się zuchwale Jehowie. Zuchwała odpowiedź Faraona, werset drugi, była, po pierwsze, zaprzeczeniem, że przymioty Boże są dostateczne do upoważnienia jego żądania, aby Faraon puścił Izraela, po drugie, odmówieniem, aby uznać go jako Boga, po trzecie, odmówieniem, aby usłuchać go w jego żądaniu. W tym on przedstawia, po pierwsze, zaprzeczenie szatanowe, że przymioty boskie są dostateczne na upoważnienie jego żądania, aby wypuścić lud jego spod jego królestwa i niewoli, po drugie, jego odmówienie, aby uznać go jako Boga, i, po trzecie, odmówienie, żeby mu być posłusznym w jego żądaniu. Nie mamy rozumieć, że szatan dał te odpowiedzi Jezusowi i Kościołowi w tylu słowach bezpośrednio i ustnie. On raczej uczynił to swoimi uczynkami, to jest, przez użycie ludzkich mówczych narzędzi, szczególnie kleru, a także politykierów i arystokratów, żeby wyrazili te myśli w przeciwieństwie do publicznego poselstwa, danego przez boskie mówcze narzędzia od 1877 do 1878 roku. Wierny lud Boży w swej publicznej pracy głosił o okupie, celu, sposobie i czasie powrotu naszego Pana, wyborze Kościoła, restytucji i przyszłej próbie dla świata, obaleniu królestwa szatanowego, a to wszystko wypływało z boskiej doskonałej mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości, i przy tej okazji oni zbili przeczące błędy, że człowiek może się sam pojednać z Bogiem, że Chrystus powróci jako ludzka istota, ażeby zniszczyć wszechświat, zbawić tylko świętobliwych, potępić bezbożnych, duszę i ciało, kiedyś daleko w przyszłości w datę nieznaną, zbili kalwinistyczne przeznaczenie, wiecznej męki, przytomność umarłych, że święci otrzymują swoją nagrodę zaraz po śmierci, zbili mniemanie, że dzień sądny jest dniem tylko wyroku, zbili naukę o prawie kleru, królów i arystokracji z upoważnienia Bożego. Było to takie głoszenie z gorliwym pragnieniem dla jego wypełnienia się, co stanowiło prośbę, wypuść lud mój, kler. Politykierzy i arystokraci i ich popierający stronnicy przez wystąpienie przeciwko tym prawdom i przez przedstawianie dotyczących błędów przeciwko tym prawdom, po pierwsze, zaprzeczali, że przymioty boskie były takie, dla których trzeba by zmienić pogląd i postępowanie, na takie, jakie było głoszone i pragnione przez wiernych. Ich przeciwny kierunek był, po drugie, odmówienie ma by uznać Jehowę, jako Boga doskonałej mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy. Ich przeciwny kierunek był, po trzecie, odmówieniem, aby uwolnić lud Boży od błędów, opresji i gwałtu, w których on był trzymany. Do tego przeciwnego kierunku oni dodali takie przeszkadzające czyny, jakie mogli, aby przeszkodzić wolności ludu Bożego. Lecz w tym wszystkim oni nie działali samodzielnie, jakoby z ich własnej inicjatywy. Szatan natchnął ich myśli, pobudzał ich do ich przeciwieństw i uczynił to korzystnym, jak również obroną przed stratą dla nich, żeby postępowali w tym sprzeciwiającym kierunku, jaki powzięli. Przeto w rzeczywistości był to szatan, po pierwsze, który zaprzeczył, że przymioty boskie są wystarczające na upoważnienie jego żądania odnośnie wypuszczenia poza figuralnego Izraela, po drugie, który nie chciał uznać go jako Boga, i, po trzecie, który nie chciał usłuchać go w jego żądaniu. W takim czynieniu szatan wypełnił poza figurę odpowiedzi Faraona. Te szatańskie sprzeciwiania i przeszkody nastąpiły zaraz po tym, kiedy mówcze narzędzia szatana dowiedziały się o pierwszym publicznym poselstwie czasu parouzji, i szatan zaraz postarał się dać im szybkie znaczenie ważności tego poselstwa, ponieważ to nie było nową rzeczą dla niego, gdyż on najpierw słyszał o tym z ust Jezusa, apostołów i apostolskiego kościoła. I chociaż on przytłumił i fałszywie przedstawił je przez stulecia w międzyczasie, on był zmuszony pomiędzy 1872 i 1877 rokiem słyszeć je znowu rozwijające się, gdy to było prywatnie dawane ludowi Bożemu, najpierw, jako nowa praca od 1872 do 1874 roku, potem, jako rozwinięta praca od października 1874 roku do kwietnia 1877 roku. Lecz takie sprzeciwiające i przeszkadzające taktyki nie zatrzymały tych posłańców. One raczej pobudzały ich do nowych wysiłków i te nowe wysiłki są zobrazowane przez powtórzoną i rozszerzoną prośbę wersetu trzeciego. Słowo zabierzał, druga Mojżeszowa rozdział piąty werset trzeci, w takich łącznościach ma znaczenie objawienia siebie. Druga Mojżeszowa rozdział czwarty werset 24, czwarta Mojżeszowa rozdział 23 wersety trzeci. 4, 15 i 16. Słowa, Bóg Hebrajczyków zabierzał nam, poza figuralnie nie znaczą, że Kościół jest natchniony przez Jehowę, lecz że oni byli oświeceni względem Jego myśli, wyrażonej w Biblii i wyjaśnionej im. Kościół wypełnił poza figurę tego zdania przez udowodnienie swoich poglądów, jako opartych na Piśmie Świętym, i jako rozumne i faktyczne. Grzeczność, z jaką ta prośba była uczyniona w figurze, przedstawia uprzejmość ducha Kościoła w publicznym głoszeniu wesołych wieści o prawdziwej Ewangelii. Zdanie Mojżeszowe i Aaronowe w żądaniu wersetu trzeciego jest wypełnieniem zlecenia Pańskiego, druga Mojżeszowa rozdział trzeci werset 18. A ponieważ poza figury tego były dane przy omawianiu tego wiersza, przeto nie potrzebujemy ich tu powtarzać. Przyczyna, dana przez Mojżesza i Aarona na tę prośbę, by snać nie przepuścił na nas moru, albo miecza, jest nową rzeczą. W figurze ta myśl jest jasna. Ona przedstawia, jak uprzejmie i z przeproszeniem zachowanie samych siebie było podane, jako powód na pozafiguralne żądanie, ponieważ, gdyby pozafiguralny Izrael nie podjął i zachował w dotyczącej duchowej podróży poświęcenia, uczynionego i wykonanego, to z pewnością Pan posłałby im silne złudzenie, symboliczny mur, drugi Tesaloniczan rozdział drugi wersety od 9 do 12. Tak jak on uczynił i czyni niewiernym od 1878 roku i dalej w tych sześciu przesiewaniach żniwa. Pozafiguralny miecz i wersetu trzeciego reprezentuje kontrowersyjne prawdy, zbijające błędy niewiernych. To także było uczynione od 1878 roku względem niewiernych pozafiguralnych Izraelitów. Te nie są wspomniane w figurze, gdzie jest mowa tylko o prawdziwych Izraelitach. Faraonowe strofowanie Mojżesza i Aarona za wzbudzenie pragnienia wolności w sercach Izraelitów, werset 4, przedstawia szatanowe strofowanie Jezusa i Kościoła za wzbudzanie w sercach pozafiguralnych Izraelitów pragnienia wolności od grzechu, błędu, samolubstwa, światowości i śmierci. Takie pragnienie w Izraelu, przyczyniające się do mniejszego ich pracowania, przedstawia pragnienie pozafiguralnego Izraela, uwalniające ich nieco od opresji grzechu, błędu, samolubstwa, światowości i śmierci. W pozafigurze to jest dokonane przez żal za grzechy i opamiętanie się, przez wiarę, usprawiedliwienie, poświęcenie i wierne wykonanie tychże. To, rozumie się, powstrzymało postęp przekleństwa w nich, tak jak Izraelowe częściowe zwolnienie z ich pracy uwolniło ich od ciemiężącej pracy. A ponieważ te skutki były owocami pracy obydwóch Mojżeszów i Aaronów, przeto Faraon i Szatan gniewali się też i strofowali danych Mojżeszów i Aaronów. Faraonowe rozkazanie Mojżeszowi i Aaronowi, żeby poszli wykonywać pracę niewolników, werset 4, przedstawia wysiłki szatanowe, aby uczynić Jezusa i Kościół poddanymi grzechowi, błędom, samolubstwu, światowości i śmierci, co on usiłował uczynić podczas całego żniwa, szczególnie w tych sześciu przesiewaniach. Tak jak Faraon obwiniał Mojżesza i Aarona, werset 5, za wstrzymywanie wielu od pracy, z których niektórzy ciemiężeni byli Egipcjanami, a inni z innych narodów, którzy przejęli się duchem wolności, głoszonym przez Mojżesza i Aarona, i którzy później aktualnie opuścili Egipt z Izraelitami, druga Mojżeszowa rozdział 12 werset 38, czwarta Mojżeszowa rozdział 11 werset 4. Tak szatan obwiniał Jezusa i Kościół za odrywanie z wielu skutków przekleństwa pozafiguralnych Izraelitów i niektórych, którzy nie byli pozafiguralnymi Izraelitami, lecz którzy pragnęli wolności od opresji i obcowali z ludem Bożym. To strofowanie przyszło od szatana przez jego specjalnych sług w Kościele, Państwie i od sług bogaczy, którzy z bojaźnią obserwując ducha wolności od przekleństwa, głoszonego po całym świecie i przyjmowanego przez wielu, strofowali przez swoje przeciwne nauki i wstrzymujące taktyki Kościoła, a przeto Jezusa, za wprowadzanie takiego ducha przez ich publiczne poselstwo wolności dla ziemi i dla mieszkańców jej, jak również dla Kościoła przed rodzajem ludzkim. Zapobiegawcze kroki szatana. Wersety od 6 do 9 pokazują zapobiegawcze kroki, uczynione przez Faraona, żeby powstrzymać Izraela od otrzymania wolności. On chciał naprawić tę sytuację z jego punktu zapatrywania przez powiększenie im brzemion i tym sposobem zmusić ich do wykonywania więcej pracy, żeby przez cięższą pracę wygnać z nich rzekome głupstwo ubiegania się o wolność i ażeby odczuli, że takie nadzieje i ubiegania się powiększają tylko ich ciężary. Tak szatan, podczas protestowania przez jego klerykalne, polityczne i arystokratyczne mówcze narzędzia przeciw poselstwu Chrystusowemu i Kościoła, danemu od kwietnia 1877 do kwietnia 1878 roku, o uwolnieniu z przekleństwa przez dwa zbawienia, również puścił w bieg zapobiegawcze czynności w celu wykorzenienia pragnienia wolności od przekleństwa w tych, którzy byli mniej więcej ożywieni samolubstwem, którym szatan przypuszczał, że wszyscy się kierują, a tym sposobem chciał powstrzymać ich od starania się o uwolnienie od opresji grzechu, błędu, samolubstwa, światowości i śmierci, w pragnieniu tylko ulgi od ich powiększonych ciężarów. Jest napisane, Jordan wzbiera i wlewa na wszystkie brzegi swoje, na każdy czas żniwa. Jozuego rozdział 3 werset 15, to jest, podczas całych żniw wieku żydowskiego, Ewangelii i tysiąclecia, przekleństwo grzechu, błędu i śmierci zalewa ponad inne czasy. Historia żniwa żydowskiego udowodni to. Jesteśmy naocznymi świadkami tego faktu, jako wypełniający się od 1874 roku i z Pisma Świętego wiemy, że nadal będziemy świadkami tego do 1954-1956 roku. Tym więcej jest to prawdą podczas obecnego żniwa, z którym figura, którą badamy, ma do czynienia. W krótkości damy niektóre szczegóły o tym. Poza figuralnymi przystawami, nadzorcami, a literalnie, ciemiężycielami, wersetu 6 są grzech, błąd, samolubstwo, światowość i śmierć, a urzędnikami ludu jest klasa reformacyjna między nominalnym ludem Bożym, która podczas starania się, aby powstrzymać pewne zarysy przekleństwa, mniej więcej zmuszała do innych. Zol, wersety od 10 do 21. Jako przykłady takich reformatorów możemy przytoczyć w politycznym świecie Gladstone'a, Liebknechta, Mussoliniego, Tolstoja, Lenina, Debsa, Bryana, Ramsego, McDonalda, w moralnym świecie Comstocka, Franciszka, Murphy'ego, Franciszka, Willardowa, w religijnym świecie Dowlingera, Moody'ego, Sandaya, Cygana, Smitha, Sama, Jonesa, Farrara, Artura, Pearsona, w kapitalistycznym świecie Idą, Tarbella, Tomasza, Lawsona i innych. Chociaż ci wszyscy starali się w swych różnych kierunkach powstrzymać pewne skutki przekleństwa, to bez wątpienia wprowadzili lud w inne zarysy tegoż i tym sposobem byli użyci przez szatana do ciemiężenia ludu. Szatanowe zapobiegawcze kroki zaczęły się w 1877 roku, jak to zdanie w figurze, werset 6, onegoż dnia, i fakty w pozafigurze udowadniają, lecz nie mamy rozumieć, że takie ciemiężenie ustało, gdy następna publiczna praca się zaczęła. Raczej podczas całego żniwa szatan postępował w ten sposób. Ten zarys, jako znajdujący się w dalszych pozafigurach i symbolach, do końca możemy widzieć dobrze przedstawiony w Eliaszowym uderzeniu Jordanu, jego i Elizeuszowym przejściu przez niego, ich chodzeniu i rozmawianiu po jego drugiej stronie, w wylaniu siedmiu czasz, i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy rozumieć, że każda czasza przestała być więcej wylewana po zaczęciu wylewania się następnej, ponieważ fakty pokazują, że każdy tom przez swoje zbijania nadal trapił tych, których nauki zbito, pomimo przyłączenia się nowych do zbijającej pracy. Ta cecha, rozumie się, nie okazuje się w figuralnych plagach, ani też w symbolizacji ich poza figur w objawieniu rozdziale 16, ani też w figurach na ogół. Jednak w ten sposób wypełniają się prawie wszystkie kolejne figury i symbole. Przeto nie będziemy potrzebowali w naszym badaniu wspominać tego faktu każdy raz co się okaże, a to jest często. Faraonowe, wersety od 7 do 9, rozkazanie przystawom ciemiężcom i urzędnikom ludu, żeby zmusili lud do oddania tej samej liczby cegieł i postarania się o swoją własną słomę dla siebie, czego poprzednio nie potrzebowali czynić, i żeby tym sposobem wielce powiększyć ich ciężary, przedstawia szatanowe manipulowanie form przekleństwa i reformatorów w takie sposoby, żeby powiększyć przekleństwo. W politycznym, przemysłowym i finansowym świecie on zaczął to przez ciemiężenie ludzi uważaniem jedynie złota, jako podstawę wartości obiegowych pieniędzy, szczególnie w Ameryce, i powiększył to ciemiężenie przez wprowadzenie reform, takich jak akt Blanda Allisona w roku 1878 i kupiecki akt Shermana w roku 1890, i przez wepchnięcie narodom dłużnym Brytanii zasady liczenia pieniędzy według wartości złota, a niektórym niedłużnym państwom kupującym od Anglii zasadę liczenia pieniędzy według wartości srebra. Ciemiężący wynik tego na rolnikach po całym świecie i po krajach rządzących się srebrną zasadą jest znany każdemu. Rolnicy w Indii i Chinach teraz wzdychają z tego i innych powodów. Jako odwet Brytania teraz cierpi wskutek tego. Wojna rosyjsko-turecka w 1877 i w 1878 roku, sprzymierzenia europejskie, mury taryfowe w Europie i Ameryce są wzorami tego powiększonego ciemiężenia w świecie politycznym wówczas, a reformatorzy swoimi wysiłkami tylko pogarszają sytuację, jak doświadczenie Ameryki z prohibicją napojów alkoholowych i doświadczenie Europy z republikanizmem, socjalizmem, komunizmem, anarchizmem i syndykalizmem udowadnia. W świecie religijnym ta opresja wykonywała się szczególnie od roku 1878 w tych sześciu wielkich przesiewaniach wśród poświęconych, usprawiedliwionych i tylko wyznawców, a wysiłki reformatorów nad rewizją wyznań są wynikiem dodawania więcej opału religijnym ogniom. Rzeczywiście fakty dowodzą, że Jordan wzbiera i wlewa na wszystkie brzegi swoje, na każdy czas żniwa, o ile się tyczy obecnego żniwa. Zło nigdy nie było tak powszechne, jak od 1877 roku w formie handlowania żywymi duszami, cudzołóstwa, wszeteczeństwa, nienaturalnych grzechów, pijaństwa, obżarstwa, przemytnictwa wódki i bezprawia band. Nigdy ubóstwo nie przygnębiało tyle, co od 1877 roku, szczególnie od 1914 roku. Nigdy nie było wykształcenie więcej nadużyte, skażone i pozbawione swej powagi, jak od 1877 roku. W zarządzaniu państwowym następujące rzeczy są niektórymi powiększeniami się przekleństwa od 1877 roku: chciwość zdobycia ziemi i miejsc na zbyt produktów, schlebianie bogatym, a przeciw biednym, sądownicze, wykonawcze i prawodawcze skażenie w urzędzie i wyborach, system wydawania urzędów zwolennikom swej partii, a wydalania z urzędów zwolenników przeciwnej partii, rządzenie przywódcy partii politycznej, łapownictwo, oszukaństwo w zakupie i sprzedaży ziemi, marnowanie funduszów publicznych, używanie urzędu na osobistą korzyść, militaryzm, oszukańcza dyplomacja, niedotrzymanie solennie zawartych traktatów, rządzenie przemocy zamiast sprawiedliwości, ciemiężenie słabych narodów, niesprawiedliwe wojny, nakładanie rujnujących odszkodowań na zwyciężonych, zagrabianie ludzi i ziemi, wyrzekanie się długów, pobudzanie do wojen i rewolucji, znieważanie praw i porządku, klasowe prawodawstwo, ciężkie podatkowanie, itd., itd., itd. W finansowym i przemysłowym świecie następujące zła, albo przyszły w istnienie, albo wielce się powiększyły od 1877 roku: szulerowanie giełdą, inflacja weksli, manipulowanie i defraudowanie, legalne techniczności, zaginienia i opóźnienia, manipulacja cen, wyzyskiwanie, monopolizowanie naturalnych produktów przez kilku w celu wyzyskania wielu, niszczenie konkurencji i konkurentów, dawanie lichszych materiałów za lepsze, używanie fałszywych wag i miar, podrabianie pokarmów, materiałów, itd., kontrolowanie pracy i przeznaczanie pieniędzy gazetom, właścicielstwo dóbr, tak zwane metody sprawujące lepsze skutki, oszukaństwo urzędników bankowych, nieuczciwe buchalterstwo, łapownictwo za specjalne przywileje, unikanie zapłacenia podatku, ujście przed karą, lub przed wielką karą bogaczy, a wielkie i niemiłosierne wyroki na biednych i małych kryminalistów, nieupoważnione użycie i spekulowanie powierzonymi funduszami, różne defraudacje kompanii asekuracyjnych, oszukaństwo kompanii kolejowych, rozkoszne życie pomimo wielkiej nędzy wokoło, wojny finansistów, marnowanie majątków, przekupywanie wyborów, fabrykowanie paniki i wojen w celu spieniężenia, itd., itd., itd. W świecie robotniczym dzieją się następujące rzeczy: klasowa nienawiść, dyktatura Unii Robotniczej do kapitalistów i robotników, nieusprawiedliwione strajki, niesprawiedliwe bojkotowania, bunty, zacięte walki pomiędzy najemnikami kapitału, łamaczami strajków a strajkującymi, terroryzm, podpalanie, sabotaż, i tym podobne. Następujący paragraf spod pióra pana F. Simonsa, historyka, określa pewne złe warunki obecnych czasów. 17 lat, od 1914 roku, prawie nieustannego konfliktu, przerwanego tylko niekompletnym zawieszeniem broni, zredukowały całą Europę do stanu ekonomicznego i społecznego nieładu niezrównanego od czasu 30-letniej wojny. Narody są zbankrutowane, obrót handlowy zredukowano na handel zamienny, pieniądze straciły swoją wartość, nawet funt sterlinga upadł. Bezrobotne miliony są nędznie karmione za publiczne fundusze, których zawsze jest za mało pomimo nadmiernych podatków. Nędza tak zwanego pokoju dzisiejszego, nędza dotykająca każdą istotę w państwie jest nie do opisania. Jasnym jest, że to, co się dzieje od 1914 roku, nie może tak iść dalej. Z pewnością te fakty pokazują, że przekleństwo się powiększyło w świecie politycznym, przemysłowym i robotniczym od 1877 roku. To samo jest prawdą w życiu rodzinnym. Co następujące rzeczy wykażą: brak namysłu w małżeństwach, samolubstwo, opresja, nieposłuszeństwo, niepoważanie, brak wesołości, niewierność, spory, nienawiść, i tak dalej, zło wynikające z rozwodu, rodzice nie wypełniając obowiązku względem dzieci, opuszczając je, nie dbając o nie, lub źle wychowując je, brak poważania od dzieci, brak miłości, nieposłuszeństwo, rozbijanie życia domowego rodzinom, pozostawianie starych rodziców bez pomocy, i tak dalej. W świecie religijnym przekleństwo błędnych doktryn i praktyk wielce się powiększyło od 1877 roku, co następujące fakty udowodnią: rozszerzenie się nauk bezpośrednio przeczących okupowi, nauk, że człowiek sam sprawuje swoje pojednanie, dokonuje usprawiedliwienia, Christian Science, wiedza chrześcijańska, spirytyzm, ewolucjonizm, rozszerzenie się niedowiarstwa w formach uniwersalnego samopojednania, racjonalizmu, wyższej krytyki, materializmu, ateizmu, agnostycyzmu, panteizmu, deizmu, politeizmu, powiększonego fanatycznego sekciarstwa, rozszerzenie się kombinacjonizmu w sekciarstwie, w protestantyzmie, w katolicyzmie i protestantyzmie, w kościelnictwie z pogańszczyzną i zreformowanym judaizmem, materializmem, maniactwem, uzdrawianiem wiarą, okultyzmem, tak zwaną wiedzą, sekularyzmem, powiększeniem się reformizmu w formie zabronienia trunków, tabaki, narkotyków, w rodzinnym pokrewieństwie, polityce, przemyśle, kapitale, społecznych warunkach, i tak dalej, rozszerzenie się kontradykcjonizmu przeciw naukom kapłaństwa Bożego. Szczególnie w kwestii wszystkich spraw połączonych z oboma zbawieniami, i ostatecznie rozszerzenie się rewolucjonizmu przeciw naukom i zarządzeniom Bożym wśród poświęconych, usprawiedliwionych i tylko wyznawców. W tym, co się nazywa socjetą, klasa uważająca się za lepszą klasę społeczeństwa, uczucie kastowe, ostentacyjność, luksus, pycha, formalizm, rywalizacja, zazdrość, złość, niezważanie na ubogich, próżność, bezczelność, nikczemność, samolubstwo i lenistwo, i to wszystkiego wciąż powiększające się, objawiają szatańskie ciemiężycielstwo. Wszystkie te fakty udowadniają, że szatan wielce powiększył opresję przekleństwa od 1877 roku, żeby przeciwdziałać pracy Jezusa i Kościoła we wtórej obecności w jej pokrewieństwie do wybawienia świata ze szponu szatana. On zaczął te wszystkie rzeczy, według figury, wersety od 6 do 12. W 1877 roku i powiększył ich siłę od tego czasu. On dokonywał tej opresji przez odzywanie się do samolubstwa pewnych osób, których osobiste interesy przynosiły im korzyść w czynieniu tych złych rzeczy. Tym sposobem przynosi korzyść niektórym, poza figuralnym Egipcjanom, jego sługom, żeby ciemiężyli drugich. On sprawił warunki między ludźmi, żeby sprzyjały takim złom. Przeto on jest tym prawdziwym ciemiężcą, bez względu na ile agenci działają. Twierdzenie Faraona, werset 8, że Izraelici są leniwi, przedstawia twierdzenie szatana, że ludzie chcą mieć za łatwy czas, pragną czasu uwolnienia z jego niewoli i pragną wolności, jaką służba Boża daje. Faraonowa nielitościwa okrutność w rozkazaniu ciemiężcom, przystawom i urzędnikom ludu przycisnąć Izraelitów więcej gnębiącą pracą, werset 9, przedstawia rozkaz szatana, ażeby powiększyć biady, które grzech, błąd, samolubstwo, światowość, proces umierania i liczba idących do śmierci, przynosi na lud. Poza figuralni ciemiężcy, przystawowie, otrzymali rozkaz tak czynić przez bezpośrednie wciągnięcie ich w tę diabelską pracę, Żydów rozdział 2 werset 15, a reformatorzy, urzędnicy ludu, otrzymali rozkaz to czynić przez okoliczności, które szatan sprawił w ich życiu, w kilku sposobach. Po pierwsze, przez celowe nakłonienie ich, żeby głosili to, co dla konserwatystów zdawało się być radykalnym i bardzo samolubnym, a potem przez odzywanie się do ich własnego interesu, że konserwatyści unicestwią ich wysiłki reformacyjne, na przykład głoszenie pana Bryana, żeby używać dwa metale, jako podstawy liczenia wartości pieniędzy, i tak dalej. Po drugie, przez sprawienie, żeby oni mniej lub więcej szli na kompromisy w swych zasadach i praktykach reformacyjnych dla praktycznej konieczności, pomyślna okazja, co także powiększyło biady przekleństwa. Po trzecie, przez przyniesienie mniej lub więcej korzyści dla niektórych, żeby zaniechali swoją agitację reformy. Po czwarte, przez stawienie ich w takie pozycje, które ich prowadziły przez mniej więcej samolubne pobudki, żeby się różnić jeden od drugiego. Po piąte, przez danie im nieco powodzenia, gdy było potrzeba to uczynić. Po szóste, szczególnie przez ciągłe sugestie, wewnętrzne i zewnętrzne, odzywając się do ich pragnień, żeby udali się w kierunku, którym on chciał, żeby poszli. Rozkaz Faraona, werset 9, żeby ciemięscy i urzędnicy odmawiali ludziom słuchania kłamliwych słów, dając tymże do zrozumienia, że on uważał je za propagandę mojżeszową i aaronową, przedstawia rozkaz szatana, że te trzy specjalne zarysy przekleństwa, grzech, błąd i śmierć, i wodzowie reformatorscy ludu przez czyny i nauki mają starać się zbić, jako błędne, niepraktyczne, niefaktyczne, nierozumne i niezgodne z Pismem Świętym, nauki parousyjne i epifaniczne Jezusa i Kościoła o uwolnieniu ludu Bożego na zawsze spod władzy i opresji szatana. Szatan powiększa swoją opresję. Wyjście ciemięzców i urzędników ludu, werset 10, przedstawia sposób postępowania szatana, przez który on zaczął pierwszy początek dodatkowej opresji. Ich mówienie do ludu przedstawia nie słowa, lecz ciemiężące czyny, czyny mówią głośniej niż słowa, przez które dodatkowe gnębienie było dane pod uwagę poza figuralnemu Izraelowi, na przykład. Jedynie złota waluta w roku 1877, najpierw dająca się odczuć gnębiąco, była przemówieniem, dodatkowym ciemiężeniem przez te pięć form przekleństwa, jako pozafiguralnych ciemiężycieli. Natomiast reformatorzy zaczęli agitować za ulgę przynoszącymi sposobami, zaczynając w 1877 roku. Zaraz po zaczęciu się opresji i odczuciu jej. Ci reformatorzy wyrazili się legalnie w 1877 roku w Blanda-Allisonowym akcie. Przykładem tego w religijnym świecie jest pozafiguralny ciemiężyciel, błąd, wprowadzając ruchy, nauczające przeciw nauce wtórego przyjścia przed tysiącleciem i ruchy. Nauczające o wtórym przyjściu po tysiącleciu w więcej konserwatywnych nominalnych kościołach, a w więcej liberalnych nominalnych kościołach, wprowadzając ruch, głoszący o powrocie Chrystusa w ciele przed tysiącleciem w celu założenia królestwa dla błogosławienia tylko żyjących. W podobnej intencji i prawa były prowadzone odnośnie zła, społeczeństwa, państwa, nominalnego kościoła, rodziny, i tak dalej. Przystawowie, to jest ciemięscy, i urzędnicy, ludu, mówiąc, tak mówi Faraon, werset 10, przedstawia, że zarysy przekleństwa i reformatorzy przez swoje czyny pokazali, że prawdziwym źródłem ich wysiłków był szatan i wykonanie zasad szatana. Zdanie, werset 10. Ja nie będę wam dawał plew, przedstawia jak dotyczące czyny oznajmiły, że poprzednie stosunkowe wyrozumienie przekleństwa dłużej nie będzie dozwolone. Ich rozkaz do ludu, werset 11, sami idźcie, zbierajcie sobie plewy, gdzie znajdziecie, przedstawia ich czyny, które przycisnęły lud w głębszą i cięższą opresję. Wyrażenie, werset 11, bo się najmniej nie umniejszy z roboty waszej, przedstawia czyny, przez które ci pokazali, że żaden z przeszłych zarysów wyroku przekleństwa, grzech, błąd, samolubstwo, światowość ani śmierć nie będą odjęte. Więc celem szatana było nadal czynić, jako ten, który ma władzę śmierci w zastosowaniu poprzednich metod wykonywania przekleństwa i dodawania innych. Przyspieszanie przekleństwa. Rozbieżenie się ludu po wszystkiej ziemi egipskiej dla zbierania ścierniska, werset 12, przedstawia rozszerzanie się po całym teraźniejszym złym świecie powiększonego rygoru przekleństwa podczas parousji i epifanii, dotyczącego wszystkich z ludu Bożego tymi dodatkowymi cierpieniami. Lud szukając ścierniska, werset 12, zamiast słomy, której właściciele odmówili dostarczyć, przedstawia, jak coraz to więcej ciemiężeni ludzie chwytali się ulgę sprawujących sposobów, które podczas powiększania wyroku zła przekleństwa ponad te, które były przed żniwem, obiecały pewną miarę ulgi z gorszego grożącego zła gnębiącego ze wszystkich stron. Przynaglanie ludu przez przystawów, werset 13, przedstawia przyspieszanie przekleństwa, co z pewnością od 1877 roku powiększające się wykonuje. To jest widoczne w powiększającym się wielkim pędzie zła w państwie, kościele, nominalnym, rodzinie, finansach, przemyśle, handlu, społeczeństwie, kryminalistach społeczeństwa, transportacji, rolnictwie, pracy, radykalizmie, w kształceniu, wiedzy, militaryzmie, zaprowadzaniu stosunków pokojowych, metodach sprawujących lepsze skutki, i tym podobne, i tym podobne, i tym podobne. Okropne i nieustannie przemagające samolubstwo po wszystkich stronach, mówiące głośniej niż słowa, wymaga od ludu, żeby przechodził do ostateczności, wykonywajcie roboty wasze, zamiar każdodzienny, i tak dalej, werset 13. Powiększają się formy i rygory przekleństwa w dodatku do tych form istniejących przed żniwem i do 1877 roku. I w tych dodanych formach powiększonego przekleństwa jedna pogarsza drugą. Tym sposobem błąd i śmierć powiększa jedno drugie i każde z osobna powiększa się. Bicie urzędników z synów izraelskich, werset 14. Przedstawia zadawanie cierpień reformatorom przez samolubstwo, światowość, grzech, błąd i śmierć. Wyzwanie i sprzeciwianie się takim reformatorom jak Lawson, Bryan, La Follette, Willard, Comstock, Wheeler i McBride w finansowym, politycznym i moralnym świecie, jak Mitchell, Gompers i Green w świecie związków rzemieślników. Jak Debs, McDonald, Liebknecht, Tolstoy, i tak dalej, w socjalistycznym świecie, pokazuje, jak grzech w drugich bił reformatorów. Ich własne błędy wprowadziły ich w szkodzące pomyłki i zagnały ich w większości wypadków do przedwczesnych grobów. Tym sposobem byli pobici pozafiguralni przystawowie. Szatanowe zdradzieckie obrócenie środka przeciw końcom daje się zauważyć w tych wypadkach, on sam będąc przedstawiony przez te pięć form przekleństwa, jako pozafiguralny ciemiężca, bijąc przystawów, to jest urzędników, z ludu, których on postawił nad ludem, żeby ich ciemiężyli do ostateczności. Ciemiężcy, urzędnicy Faraona. Werset 14, domagając się od dozorców przyczyny, dlaczego oni nie dostarczyli jak pierwej, ani wczoraj ani dziś, wymaganej liczby cegieł, przedstawia, jak uczynki przekleństwa strofowały reformatorów za to, że sami dosyć nie ucierpieli opresji, jak również za to, że nie uciemiężyli dosyć ludu Bożego, co było skutkiem ich reformacyjnych wysiłków. Zmierzających, aby ulżyć ludowi w pewnej mierze od przekleństwa. To wczoraj odnosi się do czasu, od kiedy Izraelici przestali pracować tak ciężko po wyjściu pierwszego poselstwa, zaczynającego się od 1874 roku, a trwającego do kwietnia 1877 roku. To dzisiaj odnosi się do czasu po kwietniu 1877 roku, ponieważ trzeba pamiętać, że ten obraz trwa dalej do skończenia, aż do końca Epifanii. Cierpienia reformatorów posuwały ich do więcej wytężonych i skupionych publicznych wysiłków, żeby usunąć zło z przekleństwa. Każda grupa zwalczając to zło przeciw któremu sama sobie obrała walczyć. Te więcej wytężone i skupione publiczne wysiłki są przedstawione przez urzędników z ludu, to jest z przełożonych z synów izraelskich, narzekających do Faraona, wersety od 15 do 18, o ich złym traktowaniu, o złym powodzeniu, jakie mieli i o cierpieniach, zadanych im przez złych przeciwników, których grzechy, samolubstwo, światowość i błędy, jak również reformatorów własne niedomagania, dokuczały tym ostatnim, przyciskając ich w procesie umierania. Ich cierpienia pod pogorszonymi formami przekleństwa przemawiają, jako czyny w pozafigurze narzekania przełożonych, że podczas gdy słoma nie była im dana, ani ludowi ich, werset 16, to wymagano od nich i od ludu, żeby dostarczyli tyle cegieł, ile przedtem robili, gdy im dostarczano słomę. Z oskarżeń ciemiężców, urzędników faraonowych werset 14 i zdań przełożonych w wersecie 15 wnioskujemy, że przystawowie izraelscy nad niewolnikami z Izraela musieli, oprócz doglądania niewolników, sami robić cegłę, i to przecież jest widoczne w pozafigurze, bo wodzowie reformacyjni nie tylko mieli pracę doglądania boskiego ludu uciemiężonego samolubstwem, światowością, grzechem, błędem i śmiercią, ale sami musieli przechodzić ciemiężenie od pozafiguralnych ciemiężców. Te protesty, okazane w czynach, często połączone ze słowami, przeciw tym pozafiguralnym ciemiężeniem są poza figurą pytania, stawionego przez przełożonych, przystawów, faraonowi, czemuż tak czynisz sługom twoim? Zdanie, sługi twe biją, przedstawia faktyczne i słowne protesty przeciw opresji, jaką innych i ich własne grzechy, błędy i proces umierania przyniósł na reformatorów. Słowny i faktyczny protest pana Bryana przeciw opresji przychodzącej do złego traktowania, jakie grzeszność i błędy pana Darrowa przyniosły na niego podczas debat na tle ewolucji w Dayton, w Tennessee w 1925 roku, kończących się jego aktualną śmiercią, jest przykładem takich pozafiguralnych protestów. Przystawowie izraelscy, kładąc winę tego na próg ludu Faraona, szczególnie jego urzędników, ciemiężców, werset 16, przedstawia reformatorów kładzenie winy przez publiczne słowa i czyny na pozafiguralnych Egipcjan, szczególnie na grzech, błąd i śmierć, gdyż one działały przez pozafiguralnych Egipcjan. Są to te wysiłki przełożonych, aby dostać ulgę dla Izraela, które umożliwiły nam widzieć, że oni przedstawiają reformatorów. Odpowiedź Faraona, wersety 17 i 18, znaczy, w figurze i w pozafigurze, to samo, cośmy widzieli powyżej, gdy zastanawialiśmy się nad wersetami 7 i 8, które on tu powtarza, oprócz powtórzenia słowa próżnujecie, które służy do dania większej siły tej myśli w figurze i poza figurze. Przeto nie potrzeba dalszego wyjaśnienia tych wierszy. Rozumie się, tak jak w wersetach 7 i 8, on dał tę odpowiedź w czynach, nie słowach. Przełożeni widząc, werset 19, że źle z nimi, przedstawia, że reformatorzy po wielu gorzkich zawodzących doświadczeniach zauważyli bezskuteczność swych wysiłków reformacyjnych, tak, nawet więcej niż daremność ich, gdyż ich najlepsze wysiłki tylko doprowadzały do gorszych nadużyć. To jest jasno widziane w światowej finansowej sytuacji i prohibicji w północnej części Stanów Zjednoczonych, gdzie przemytnictwo wódki sprawia wielu ludziom, zwłaszcza młodzieży, gorsze zło niż szynk. Druga połowa wersetu 19 jest powtórzeniem drugiej połowy wersetu 11, więc nie będziemy tutaj powtarzać wyjaśnienia, lecz odsyłamy drogich braci do wyjaśnienia, danego powyżej na werset 11. Tak jak po ich rozmowie z Faraonem przełożeni spotkali się z oczekującym Mojżeszem i Aaronem, tak po każdym ogólnym wysiłku reformacyjnym i jego niepowodzeniu, jako pozafigura rozmowy z Faraonem, reformatorzy przyszli w kontakt z oczekującym Jezusem i Kościołem, to jest, nastąpiło zamienienie idei pomiędzy reformatorami, a Jezusem i Kościołem, Jezus przemawiając przez Kościół. Mamy świetną ilustrację tego z roku 1897, po przegraniu pana Bryana w jego wysiłkach reformacyjnych w łączności z agitacją za nieograniczonym kuciem srebrnych pieniędzy w jego ubieganiu się o stanowisko prezydenta, Jezus i Kościół spotkali go rozdziałem Wołania Żeńców z czwartego tomu, który ukazał się w roku 1897. Ten rozdział ukazał się w Strażnicy, z 1 października 1896 roku, numer 19, Strażnica dodatkowa, i był rozpowszechniony w liczbie 100 tysięcy kopii przez Narodowy Komitet Demokratyczny, jako część ich literatury propagandowej na poparcie stanowiska pana Bryana. Lecz przepowiednie tej strażnicy z listu Jakuba rozdziału 5 wersetów od 1 do 8 o niepowodzeniu się jego wysiłków dało się jemu i innym odczuć tak, że poszkodziło jego sprawie, i ich zawód zmusił ich uczynkami do obwinienia naszego Pana i prawdziwego Kościoła. Werset 21, za powiększenie zła. Życzenie przełożonych, werset 21, żeby Jehowa raczył wejrzeć i rozsądzić Mojżesza i Aarona za pobudzenie Faraona i jego sług przeciw nim, przedstawia reformatorów w ich uważaniu Kościoła, podczas jego działania w rzeczywistości, jako mówcze narzędzie Jezusa, zaszkodzącego sprawie reformacyjnej, przez pobudzenie złych przeciwników i warunków przeciw ich pracy reformacyjnej, pragnąc i modląc się, żeby Bóg raczył ich rozsądzić przeciw tym, co byli w rzeczywistości Chrystusem Bożym. Ci reformatorzy, będąc bardzo pewni, że mają rację, mogli uważać tych, co rzeczywiście byli Chrystusem Bożym, za nieprzyjaciół sprawiedliwości, przeciw komu czuli się być usprawiedliwieni w modleniu się i pragnieniu czynami przekleństwa Bożego. Co za ostrzegający przykład przeciw zbytniej pewności i zarozumiałości. Jak jawnie widocznymi reformatorzy stoją tutaj objawieni, jako pragnący popularności, żeście nas ohydzili, nawet przed bezbożnymi, niepopularność u bezbożnych właściwie powinna być uważana, jako udekorowanie za zasłużoną służbę, udzieloną przez pochwalającego Jehowę tym, co są wierni jego sprawie. Wielu się dziwiło, dlaczego ci reformatorzy nie przyszli do znajomości prawdy. Werset 21, pokazując, że oni schlebiali dwom partiom, wzdychali za popularnością, nawet u bezbożnych, dowodzi, że im było brak potrzebnej pokory, głodu, cichości, rzetelności i świętobliwości. Z pewnością tu znów widzimy, że nie wszystko jest diamentem, co się iskrzy. Mówienie przełożonych, że Mojżesz i Aaron dali miecz w rękę Faraona i jego sług, aby ich zabili, przedstawia głoszenie reformatorów słowem i czynem, że ci co byli rzeczywiście Chrystusem i Kościołem, stawiali swoim ciemiężcom argumenty, zbijające ich pozycję. Sprawa pana Bryana, powyżej podana, jest do punktu. Nasze omówienie zajęcia się naprawianiem zaułków, nawracaniem, prohibicją, pracą podnoszenia społeczeństwa, dobrego obywatelstwa i tym podobne, połączone z naszym wskazaniem na różnicę w naszej misji, na proporcjonalną daremność pracy reformacyjnej teraz i na królestwo, jako jedyne lekarstwo na obecne zło, i dawanie naszego czasu i siły dla pracy pańskiej, reformatorzy uważali, jako dawanie argumentów przeciw nim w ręce diabła i złych ludzi, aby ich zbili. Wrócenie się Mojżesza, werset 22, do Pana ze sprawozdaniem z pozornego niepowodzenia się przedstawia powtórzenie faktu przez naszego Pana przed Bogiem, że publiczne wysiłki zdawały się być nieowocne. Żal Mojżesza w tej sytuacji, która jakoby się pogorszyła dla ludu Bożego, przez jego, od Boga mu poleconą pracę, żeby pozyskać ich uwolnienie, sprawując dotąd przeciwne skutki od tych, co były pragnione i zamierzone, przedstawia współczujące serce naszego Pana, smucące się nad tym tymczasowo gorszącym stanem ludu Bożego, spowodowanym przez jego pracę od Boga mu powierzoną, aby starał się pozyskać ich uwolnienie, lecz jakoby pogorszył sytuację zamiast sprawić pragniony i zamierzony lepszy stan. Sympatyczny smutek przemówił do Jehowy, a nie jego słowa, co jest poza figurą pytań mojżeszowych i zdań wersetów 22 i 23. Pomimo faktu, że Mojżesz i Jezus byli ostrzeżeni na początku o niepowodzeniu z Faraonem, druga Mojżeszowa rozdział 3 wersety 19 i 20, rozdział 4 wersety od 21 do 23, to jednak ich głęboka miłość dla ludu Bożego i współczucie z nim uczyniły ich bardzo smutnymi w ich powiększonym ciemiństwie. Wersety 22 i 23 objawiają nam głęboką miłość dla i współczucie z figuralnym i pozafiguralnym ciemiężonym ludem Bożym, odczuwane stosownie przez figuralnego i pozafiguralnego Mojżesza. Dla nas samych znajduje się dużo pociechy w tej myśli, że mamy współczującego arcykapłana i wodza, który był dotknięty odczuciem naszych słabości. Do Żydów rozdział 2 wersety 17 i 18, rozdział 4 wersety 14 i 15. Miłość i współczucie, którego nasz Pan się nauczył względem nas podczas swoich dni w ciele, jeszcze pozostają z Nim i kwalifikują Go na arcykapłana stosownego dla nas w naszej potrzebie. Do Żydów rozdział 5 wersety od 7 do 9. Te zastanowienia powinny współdziałać z innymi, ażeby nas powstrzymać od omdlewania, do Żydów rozdział 12 werset 3, i pobudzać nas zapewnieniem, żeby udawać się do tronu łaski, aby otrzymać miłosierdzie i znaleźć łaskę do pomocy w czasie potrzeby, do Żydów rozdział 4 werset 16, widząc, że On zawsze żyje, aby orędował za nami. Do Żydów rozdział 7 werset 25. Jak to jest pokazane w figurze w wersetach 22 i 23. Tak figuralny, jak i pozafiguralny Mojżesz pokazuje, jak trudno jest dla nawet najlepszych istot znieść bez smutku bardzo pożądaną nadzieję niewypełnioną, a przecież nie wybawił ludu Twego. Z wersetów 22 i 23 możemy dobrze nauczyć się lekcji współczucia, miłości, pragnienia praktycznych skutków z wysiłków wyłożonych, spodziewania się tymczasowych niepowodzeń, cierpliwości wśród nadziei niewypełnionej, modlitwy na pracę pańską, ufności w powiedzeniu Bogu wszystkich świętych uczuć naszych serc i ufności naszemu Panu i Jego arcykapłańskiej usłudze dla nas, dla naszego wykształcenia. Dotąd badaliśmy pierwsze 5 rozdziałów drugiej Księgi Mojżeszowej i teraz przychodzimy do 6. W ostatnich 2 wierszach drugiej Księgi Mojżeszowej rozdziału 5 rozważaliśmy, jak Mojżesz i Chrystus boleśnie odczuli powiększone ciemiężenie ludu wskutek ich pierwszych wysiłków uwolnienia, a druga Mojżeszowa rozdział 6 wersety od 1 do 13 pokazuje, jak Bóg odpowiedział i zachęcił swoich posłańców, figuralnego i pozafiguralnego. Jeżeli faraon myślał, że da sobie radę z Bogiem Izraela, to jeszcze czekała go nauka przez gorzkie doświadczenie, co jest figurą na myślenie szatanowe, że on da sobie radę z Bogiem pozafiguralnego Izraela, Bogiem całego wszechświata, lecz przez doświadczenie dowiaduje się inaczej. Figuralna zachęta, jaką Bóg dał Mojżeszowi, werset pierwszy, przedstawia zachęcenie, jakie Bóg dał naszemu Panu w jego współczującej trosce nad powiększoną srogością przekleństwa, wprowadzoną przez szatana, żeby zapobiec pierwszym wysiłkom naszego Pana w wybawieniu pozafiguralnego Izraela. Czy faraon i szatan puścili w bieg zapobiegawcze środki? Bóg puścił w bieg przeciwdziałające, o wiele skuteczniejsze, tak w figurze, jak również w pozafigurze. Teraz ujrzysz, co uczynię faraonowi. Tak jak Mojżesz nie wiedział naprzód wszystkich szczegółów boskich środków mających być przedsięwziętych przeciwko faraonowi, teraz ujrzysz, tak naszemu Panu przed jego wtórym przyjściem nie było dane wiedzieć wszystkich szczegółów mających być przedsięwziętych przeciw szatanowi podczas parouzji i epifanii naszego Pana. Tyle ile z tych było pozostawionych do wyjaśnienia Mojżeszowi dopiero po jego wstąpieniu w aktualną pracę uskutecznienia wyzwolenia dla Izraela, i to dopiero gdy był właściwy czas na jej zaczęcie się, tyle też szczegółów, jakie nasz Pan miał wykonać podczas jego misji wtórego przyjścia, było powstrzymanych od jego wiedzy, aż dopiero gdy był właściwy czas na wprowadzenie ich w czyn. Przeto jego żal z powodu powiększonych cierpień z pogorszenia się przekleństwa nad pozafiguralnym Izraelem, sprowadzonego przez szatana, był usunięty przez objawienie Jehowy naszemu Panu, jak zwycięży opozycyjne środki szatana i zmusi go przez okazanie wielkiej mocy, w ręce możnej, werset pierwszy, nie tylko, aby ich wypuścił, ale żeby to uczynił z takim naciskiem, że ich wypędzi z jego posiadłości w ciemności, tak jak w figurze nie tylko, że faraon puścił Izraela, lecz w jego troskliwości, żeby się pozbyć takich kłopot zadających niewolników, on ich wypędził w jego pragnieniu, aby siebie i lud swój uwolnić od takich, co mieli takiego zadającego plagi Boga, jakim Bóg Izraela okazał się być upartemu faraonowi i jego ludowi. Powtórzenie myśli w wersecie drugim, w wyrażeniu, nadto mówił Bóg do Mojżesza, i rzekł do niego, jest zamierzone w celu dania nacisku i to, co było mówione, rzeczywiście zasługiwało na nacisk, ja jestem Jehową. To przedstawia, jak Bóg po zapewnieniu Jezusa, werset pierwszy, że on zmusi szatana, aby przystał na wolę Jehowy w sprawie uwolnienia ludu Bożego, dał nacisk na tę myśl swoją mową, która była stosownie wyrażona z naciskiem z powodu tego, co ona miała przedstawiać. Boskie mówienie do Mojżesza, jam Jehowa, przedstawia, że Bóg zapewnił Jezusa swoimi przymiotami istoty i charakteru, że on postara się o to, że wyswobodzenie nastąpi w swoim czasie, ponieważ on przy tym przysiągł na samego siebie w wszystkim czym był i jest, i co on może uczynić, że on dokona swego celu. Boskie przeciwstawienie objawienia samego siebie, werset trzeci, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tylko, jako wszechmogący, z objawieniem siebie Mojżeszowi, jako samoistniejącego Boga, doskonałego charakteru, przedstawia boskie przeciwstawienie faktycznego objawienia samego siebie w jego miłości do Jezusa i Kościoła w żniwie żydowskim, jako wszechmogący z rzeczywistym objawieniem samego siebie, samemu sobie w swej miłości, a Jezusowi i Kościołowi jako samoistniejącego Boga doskonałej mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy podczas parouzji i epifanii. Jest znaczna różnica w tych dwóch rzeczywistych objawieniach obydwu żniw. Podczas gdy w żniwie żydowskim moc Boża więcej objawiała się, jako działająca w jego rzeczywistym objawieniu samego siebie, co na przykład pokazane jest w pierwszym żyjącym stworzeniu, które było mocą, wołającą choć, przy otwarciu pierwszej pieczęci, objawienie rozdział 6 werset 1, porównaj z wersetami 3, 5 i 7, i objawienie rozdział 4 wersety 6 i 7. To w żniwie wieku Ewangelii wszystkie boskie przymioty istoty i charakteru Jehowy są rzeczywiście objawione, jako działające współrzędnie ku triumfującej konkluzji boskich zamiarów wieku Ewangelii, z większym naciskiem, niż był dany w faktycznym objawieniu żniwa wieku żydowskiego. O ile chwalebnie świeci boska mądrość, i tym chwalebniej będzie nawet świecić, czym więcej Epifania się rozwinie, w większej ilości rzeczywistego światła obecnego żniwa w porównaniu z jej świeceniem w żniwie żydowskim. To samo jest widoczne odnośnie jego sprawiedliwości, mocy i miłości, ponieważ one świecą w większych dziełach w okresie wtórego przyjścia, w przeciwstawieniu do tych w okresie pierwszego przyjścia. Dlatego można mówić o faktycznych objawieniach, jakie żniwo żydowskie uczyniło o Bogu, jako okazujące się Bogu w Jego miłości, a Jezusowi i Kościołowi w niższym pojęciu zasadniczym wyrażeniu, Bóg Wszechmogący. Natomiast rzeczywiste objawienia parouzji i epifanii słusznie zmuszają go okazać się samemu sobie w swej miłości, a Jezusowi i Kościołowi, jako Boga sam przez się istniejącego, Boga doskonałej mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy. Poszczegóły odnośnie imienia Jehowa, według znaczenia jego w tym wierszu, odsyłamy naszych czytelników do teraźniejszej prawdy z 1939 roku, strony 36 i 37. Nacisk znowu dany na przymierze z Abrahamem. Aluzja do przymierza z Abrahamem w jego ziemskich i niebiańskich zarysach, figuralnie podane w wersecie 4. I aluzja do współczucia boskiego z wzdychaniem Izraela i ponowna obietnica wypełnienia tego przymierza i wyprowadzenie Izraela z wielką mocą i przyprowadzenia go do ziemi chananejskiej, podane w wersetach od 5 do 8, były wyjaśnione w figurze i w pozafigurze, przy omawianiu 2 Mojżeszowej rozdziału 2 wersetów od 23 do 25. Rozdziału 3 wersetów od 6 do 10 i od 16 do 19. Przeto nie potrzebujemy tutaj powtarzać tych wyjaśnień. Wyjaśnimy figurę i poza figurę tylko takich zarysów w wersetach od 4 do 8, których nie omawialiśmy pod zacytowanymi powyżej wierszami. Jeden z takich zarysów znajduje się w wersecie 6, w wyrażeniu, w ramieniu wyciągnionym i w sądzie wielkich, sądach wielkich. To wyrażenie znaczy, jawnie wyrażona i użyta moc i wielkie kary. Te były okazane w scenach z laskami w 2 Mojżeszowej rozdziale 7, w 10 plagach i w porażeniu Egipcjan w Morzu Czerwonym. Figuralne i pozafiguralne znaczenie tych mamy nadzieję dać w swoim czasie. Drugi taki zarys znajduje się w wersecie 7, w obietnicy Bożej wziąć Izraela za swój lud i ofiarować się im za ich Boga, co przedstawia boskie ofiarowanie pozafiguralnemu Izraelowi duchowych i ziemskich klas przywileju być jego ludem i jego ofiarowanie im być ich Bogiem, tym sposobem będąc w pokrewieństwie z sobą przez przymierze z Abrahamem. Zapewnienie Izraelowi, werset 7, że oni poznają, iż to był Jehowa, który był ich Bogiem, przedstawia, że Bóg teoretycznie i rzeczywiście tak objawi się poza figuralnemu Izraelowi w parouzji i epifanii i w tysiącleciu, że oni poznają, iż Bóg ich jest samoistniejący, doskonały w mocy, mądrości, sprawiedliwości i miłości. To całe przemówienie, wersety od 1 do 8, przedstawia pociechę i zachętę, uzasadnioną na przymierzu z Abrahamem, i było dane przez Boga naszemu Panu wśród zawodzących doświadczeń, zaczętych w roku 1877 przez szatanowe przyspieszenie przekleństwa. Jest to godnym uwagi, że Bóg pociesza i zachęca nawet uwielbionego Jezusa przez obietnicę przymierza. Jeżeli kiedykolwiek jesteśmy strapieni, zawiedzeni, zniechęceni, lub w jakim innym zmartwieniu, to nauczmy się zastosowywać do siebie, jako do wiernych w poświęceniu, obietnice przymierza. 1 Mojżeszowa rozdział 22 wersety od 16 do 18, dane nam od samego Jehowy pod przysięgą, a znajdziemy w nich dostateczną pociechę, zachętę i moc. Do Żydów rozdział 6 wersety od 13 do 20. Jest także godnym uwagi, że po pocieszeniu i zachęceniu naszego Pana Bóg, wersety od 1 do 5, polecił mu dać tę samą pociechę i zachętę poza figuralnemu Izraelowi, wersety od 6 do 8. Nawet tak, jak w tych wierszach on dał Mojżeszowi figuralną pociechę, i tak dalej, i potem polecił mu udzielić jej Izraelowi. Czyńmy to jeden drugiemu po boskim udzieleniu nam swej obfitej pociechy i zachęty. Prosimy tu znowu zauważyć, że Bóg kładzie nacisk na przymierze z Abrahamem. Bardzo stosownie powiedział Bóg, że Izrael, werset 7, pozna go, jako Jehowę, który ich wyprowadza z ciężarów egipskich, ponieważ tego trzeba było się spodziewać, że ów Bóg, którego natura miała takie przymioty istoty i którego charakter miał takie zalety, jak Jehowa, okaże się być przyjacielem i wyswobodzicielem swego ciemiężonego ludu z ich ciemiężców, i w takich czynnościach będzie poznany przez nich, jako Jehowa, ich Bóg. Więc pozafiguralny Izrael, widząc i doświadczając pracę Bożą, sprzyjającą Kościołowi i wyswobadzającą go i świat, poznałby, że ich Bogiem przymierza jest w rzeczywistości Jehowa, ten absolutnie doskonały w wszystkich jego przymiotach istoty i charakteru, którego wszystkie przymioty świadczą jawnie o nim w jego naturze i charakterze, w jego chwalebnej pracy budowania i wyswobodzenia jego ludu, jako przeciwnej ich ciemiężcom teraz i przy końcu następnego wieku. Rzeczywiście drogocenne są nam uciemiężonym zapewnienia, odnośnie obiecanego nam dziedzictwa niebieskiego Chanaanu, i uciemiężonemu światu są cenne zapewnienia odnośnie jego obiecanego dziedzictwa w rajskim Chanaanie, według tego, jak one są zobrazowane przez drogocenność zapewnień ciemiężonemu Izraelowi o jego obiecanym dziedzictwie w ziemskim Chanaanie, werset 8. Przysięga, uczyniona Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, przedstawia przysięgę, połączoną z przymierzem. 1 Mojżeszowa rozdział 22 wersety od 16 do 18. Według tego, jak ona stosuje się do Boga Abrahama, w jego przymiocie miłości szczególnie, do Jezusa, Izaaka, i do Kościoła, Jakuba. Jak zapewniająca jest nam ta przysięga, zwłaszcza w tych wielkich i przykrych próbach, w których wszystko ziemskie układa się przeciwko nam. To, umiłowani, jest rzeczywiście kotwicą naszych dusz, pewną i bezpieczną i wchodzącą aż wewnątrz za zasłonę, gdzie przewodnik wszedł dla nas, Jezus, stawszy się według porządku Melchisedekowego najwyższym kapłanem na ten wiek. Do Żydów rozdział 6 wersety 19 i 20. Boskie dodanie zdania, Jam Jehowa, werset 8, do obietnicy było na zapewnienie figuralnemu i pozafiguralnemu Izraelowi o nieodmienności jego obietnicy. On sam, w swych przymiotach osoby i charakteru, jest gwarancją dla obydwóch Izraelów o pewności, że ich obietnice się wypełnią. Chwała niech będzie naszemu Bogu, wielkiemu Jehowie, w niebie, na ziemi i pod ziemią. A niech Izrael Boży wszędzie powie, Amen i Amen. Mojżeszowe mówienie, werset 9, rzeczy, podanych w wersetach od 1 do 8, do Izraela przedstawia oznajmienie prawdy, jakie Jezus uczynił do ludu pańskiego od 1878 do późna 1880 roku. Było to w tym czasie, że przez niego braciom w ciele było dane zrozumieć jaśniej upadek królestwa szatana i pierwsze zmartwychwstanie, jako zaczynające się w 1878 roku przez obudzenie świętych, którzy przedtem zasnęli i ciągnące się dalej przez dodanie do nich tych, co umarli od tego czasu. Dane im też było jaśniejsze wyrozumienie okupu, co się tyczy Kościoła, w związku z przesiewaniem zaparcia się okupu, które zaczęło się w czerwcu 1878 roku i trwało przez następne 3 lata, tak, trwało przez lata później i jeszcze trwa. Było to szczególnie w tym okresie, w 1879 roku, kiedy światło na przybytek ogólnie i na trzecią Księgę Mojżeszową rozdział 16 szczegółowo, było dane przez Jezusa, najpierw onemu słudze, a potem Kościołowi, pokazując obydwie pozafiguralne ofiary za grzech, obydwa zbawienia w odrębnych naturach, 3 wielkie przymierza. Po jednym wyłącznie do każdego z 3 wieków, żydowskiego, Ewangelii i tysiąclecia, z Chrystusem, głową i ciałem, jako produktem przymierza Sary i pośrednika nowego przymierza. Tutaj też nauka o arcykapłanie świata została wyświetlona. Było to w dawaniu tych prawd, i innych mniej ważnych. Od 1878 do 1880 roku, kiedy Jezus wypełnił figurę Mojżeszowego mówienia, werset 9, do Izraelitów rzeczy, które Bóg mu rozkazał w wersetach od 1 do 8. W dawaniu ich pozafiguralnemu Izraelowi Jezus mówił, nie jedynie, lecz szczególnie przez naszego pastora, który był, krótko po zaczęciu się tego czasu, uczyniony onym sługą, w 1879 roku. Określiliśmy, jak to było uczynione w swoim historycznym umieszczeniu w teraźniejszej prawdzie z 1938 roku, w strony od 82 do 85. Jak szczegółowo te prawdy i inne towarzyszące im wówczas były poza figurą zdania wersetów od 1 do 8, powiedziane przez Mojżesza Izraelitom, werset 9. Lecz przyjęcie, jakie Izrael przy tej okazji dał Mojżeszowemu mówieniu, było dla niego wielkim zawodem, ale nie usłuchali Mojżesza dla ściśnionego ducha i dla niewoli ciężkiej. Te słowa zasługują na specjalną uwagę. One wskazują, że powiększenie się ich ciemiężenia tak złamało ich ducha, że wytłoczyło z ich serc spodziewane uwolnienia i przeto oni nie usłuchali słów Mojżeszowych. W tym oni przedstawiali doświadczenie, jakie pozafiguralni Izraelici nie będący w prawdzie, mieli pomiędzy kwietniem 1878 roku, a październikiem 1880 roku. Ten szczególny okres był najbezowocniejszy z całego czasu żęcia, o ile się tyczy pozyskiwania nowych do prawdy. Nie mówimy o nowych spłodzeniach, chociaż niemało takich wydarzyło się w nominalnym kościele, zwłaszcza pomiędzy kwietniem roku 1878 a październikiem roku 1886, ponieważ trzeba nam pamiętać, że zupełność z pogan weszła próbnie podczas okresu od Wielkanocy 1878 roku do około października 1880 roku. Do Rzymian rozdział 11 wersety od 25 do 29. Porównaj z drugim tomem parauzyjnym strona 232, paragraf 1. I strona 245, paragraf 2, i że specjalne wezwania zaczęły się w październiku 1881 roku, jako dowód ustania ogólnego powołania krótko przedtem. Naturalnie nie byłoby żadnych nowych spłodzeń pomiędzy czasem zaczęcia wchodzeń zupełności z pomiędzy pogan w kwietniu 1878 roku, a ustaniem ich wchodzenia około października 1880 roku z jednej strony, a zaczęciem się pierwszych specjalnych wezwań z drugiej strony, jako dowód skończenia się ogólnego powołania krótko przed październikiem 1881, możliwie październikiem 1880 roku. To nie wchodzi tak bardzo do tego zarysu, co werset 9 odnosi się. Raczej odnosi się do faktu, że to poselstwo otrzymało rzadko uwagę od nowych stworzeń i innych, nie będących wprawdzie, i że bardzo mało nowych, nawet spłodzonych, przyszło do prawdy w tych 2,5 latach. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1939 roku, na stronach od 52 do 63.